Pokój i dobro z Niepokalanowa, witają Państwa.
Ojciec Remigiusz.
I Paulina Wysocka. Spotykamy się na antenie Radia Niepokalaną w audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko, by rozmawiać o niebezpieczeństwach dla naszej duszy. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. Dziś temat nie kojarzący się z zagrożeniami dla ducha, ale związany nieco z tym, o czym rozmawialiśmy przez cały miesiąc z naszym gościem, siostrą Michaelą Pawlik. Medytacja chrześcijańska. Jeśli katolik, wierzący i praktykujący chciałby pogłębić swoją modlitwę, może sięgnąć do medytacji. Pierwsze miejsce, do jakiego zaprowadzi nas na przykład wyszukiwarka internetowa, no bo gdzieś trzeba poszukać informacji o tej medytacji, to Światowa Wspólnota Modlitwy Chrześcijańskiej. Klikamy i wita nas cytat z Listu do Rzymian, z Pisma Świętego. Gdy nie wiemy, jak się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniami bez słów. Dalej propozycja medytacji. Wygodnie usiąść, tak by kręgosłup był wyprostowany i powtarzać przez 30 minut mantrę Maranata, po to, żeby uczyścić umysł, żeby się zrelaksować. Brzmi bardzo ładnie. W takim razie może dziwić to, że na przykład biskup wrocławski Andrzej Siemieniewski ostrzega przed medytacją chrześcijańską. Ojcze, czy w medytacji chrześcijańskiej jest coś nie tak?
Więc trzeba byłoby spojrzeć na to troszkę inaczej. Sformułowanie medytacja chrześcijańska, to co do tej pory było uznawane za medytację chrześcijańską, w tej, tak powiem, wspólnocie, o której pani tutaj mówiła, nie występuje. Czyli medytacja chrześcijańska, sensu stricto, to co przez całe wieki ojcowie, doktorzy kościoła, wielcy mistycy, jak chociażby święta Teresa z Awila czy Jan od Krzyża uznawali za medytację chrześcijańską, to tutaj w tej wspólnocie, światowej wspólnocie medytacji chrześcijańskiej nie występuje.
A czym jest medytacja chrześcijańska w rozumieniu naszej tradycji kościoła?
Więc w rozumieniu tradycji kościoła medytacja jest, że tak powiem, zgłębieniem Słowa Bożego, zastanowieniem się tak naprawdę nad pewnymi treściami zbawczymi. Czyli weźmy taki przykład, tak? Chcę rzeczywiście realnie medytować. Czyli biorę Pismo Święte, powinienem się chwilę, że tak powiem, przed tym faktem pomodlić, właśnie o natchnienie Ducha Świętego. Przeczytam Słowo Boże, przemyślę je raz, przeczytam drugi, mogę przemyśleć drugi raz, co Bóg chce mi przez to Słowo powiedzieć, jak to wyglądało, co z tego rzeczywiście ma wynikać dla mojego życia. Potem mogę się jeszcze pomóc, aby Bóg dał mi rzeczywiście siłę do tego, abym potrafił to realizować. Czyli jest to realne spotkanie człowieka z jakąś treścią zbawczą, która się odnosi do nas, tak? To, co Jezus zrobił rzeczywiście dla mojego zbawienia.
Czy to musi być Słowo Boże, Pismo Święte, czy może być coś innego?
To znaczy, podstawą jest Słowo Boże, tak? Podstawą jest Słowo Boże. No może być to też jakieś tam doświadczenie mojego życia, doświadczenie w moim życiu Boga, poprzez różne, że tak powiem, rzeczy, które się dzieją w moim życiu, ale podstawą jest rzeczywiście realnie czytanie Słowa Bożego. No jest to Słowo Boga, a więc to Słowo Boga, jak mówię, samo właśnie Słowo Boże w liście do Hebrajczyków ma moc. Ma ogromną moc, tak? Więc to Słowo Boże ma we mnie działać, ma mnie oświecać, ma mnie oczyszczać, ma mnie prowadzić. Dlatego to jest istotą chrześcijańskiej właśnie medytacji.
A na czym polega medytacja chrześcijańska w wykonaniu światowej szkoły modlitwy chrześcijańskiej?
Ja bym w ogóle tego nie nazwał dlatego medytacją chrześcijańską, bo to nie jest medytacja chrześcijańska. To jest buddyzm. To jest buddyzm wprowadzany do, że tak powiem, do salek chrześcijańskich, czy do, czasami do wspólnot, czy kościołów chrześcijańskich, za którymi również nawet stoją osoby duchowne. Buddyzm, który próbuje być, że tak powiem, jakoś tam ugłaskany pewnymi treściami rzekomo chrześcijańskimi. Ale cała technika, która tam jest, tak powiem, preferowana, to jest czysta technika wschodnia, tak? Tutaj nie ma tak naprawdę żadnej takiej treści chrześcijańskich, z którymi moglibyśmy się pogodzić. Spróbujemy w tym spotkaniu dokładnie przyjrzeć się temu, co rzeczywiście oni mówią o sobie, używając treści, które są na stronach Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, więc są to ich oficjalne treści, które wyraźnie pokazują, że tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, z taką prawdziwą drogą rozwoju duchowego, jaką zawsze pokazywali, że tak powiem, ojcowie Kościoła. To jest zupełnie coś innego.
Ale to są przecież treści, czy ta wspólnota, ta szkoła, ta medytacja, którą oni proponują, jest też używana przez no, różne szkoły katolickie, prawda? Chociażby no i, jakieś, nie wiem, jezuitów, benedyktynów, niektórzy tego, tak, z tego korzystają.
Zgadza się. I to jest właśnie pewna tragedia, tak? Że doszliśmy dzisiaj już do takiego pomylenia pojęć, niezauważania pewnych zagrożeń, że te rzeczy realnie weszły nawet do wspólnot właśnie zakonnych, o których pani tu powiedziała, tak? I preferują to również osoby duchowne. Wierni, nie doszukując się tutaj żadnych zagrożeń, że tak powiem, z tego kierunku, no bo skoro ksiądz to mówi, czy tam zakonnik to mówi, no to za tym pójdą. No dobrze, że rzeczywiście biskup Siemieniewski o tym wyraźnie powiedział, tak? Zachęcam państwa do przeczytania jego artykułu Medytacja chrześcijańska na manowcach. Ten biskup specjalizuje się w teologii duchowości. Ten artykuł jest w 59 numerze Pastores. To jest kwartalnik formacyjny dla księży. Więc jeżeli można gdzieś ten kwartalnik dostać, to zachęcam do zakupienia i przeczytania artykułów księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. I teraz spójrzmy na to, czy spróbujmy się przyjrzeć temu, co oni piszą na swoich stronach i rzeczywiście powoli pokazać to, jak przez wieki wyglądała nauka, że tak powiem, Kościoła na temat właśnie życia duchowego, na temat prawdziwego rozwoju życia duchowego, na temat modlitwy, spotkania człowieka z Bogiem. Musimy wziąć pod uwagę, że duchowość buddyzmu czy hinduizmu jest zupełnie inna niż duchowość chrześcijańska. I jest to ogromna różnica. Jest to ogromna różnica. W duchowości wschodniej tak naprawdę człowiek nie spotyka się z Bogiem. Wszystkie techniki, które tam są, tak jak mam nadzieję państwo słuchali ostatniej naszej audycji, tak naprawdę wszystkie techniki, które tam są, mają doprowadzić człowieka do rozpłynięcia się w niebycie. Nazywa się to nirwaną, tak? Czy nazwijmy to pustką. Ma to za zadanie tak naprawdę uzmysłowić człowiekowi, że to, co się dzieje tutaj wokół mnie, ten świat zewnętrzny jest tylko światem iluzorycznym. Po to się adept jogi, medytacji transcendentalnej czy tych wszystkich technik wschodnich właśnie ma rozpłynąć, gdyż to, co dotyka go wokół, to, co się dzieje wokół, naprawdę realnie nie istnieje według niego. Więc przywiązywanie się do tej rzeczywistości materialnej, rzeczywistości takiej ludzkiej, tej naszej ziemskiej, jest w tej filozofii totalną głupotą. Dopiero odnajdziesz pokój w momencie, kiedy zrozumiesz, że to jest tylko ułuda, tylko pustka, tylko coś iluzorycznego. I wtedy adept właśnie tych wszystkich wschodnich filozofii czy religii otrzyma właśnie ten moment wyzwolenia się z tego bytowania tutaj na ziemi, tak? Się właśnie rozpłynie w niebycie, bo tak naprawdę nie istnieje. I po to są te wszystkie techniki, po to właśnie jest medytacja transcendentalna, po to będzie yoga, po to będą też pewne właśnie te sztuki, techniki wschodnie, żeby temu człowiekowi, który w to wierzy, pomóc dojść do tego stanu. I teraz, kiedy przyglądamy się temu, co Światowa Wspólnota Chrześcijańska, Medytacji Chrześcijańskiej pisze na swojej stronie, zobaczymy, że oni dokładnie preferują właśnie te techniki. Te techniki, które mają doprowadzić adepta do nirwany. Nie do spotkania z Bogiem, bo w szkole chrześcijańskiej czy w duchowości chrześcijańskiej nie istnieją jakieś tam specjalne techniki. Gdybyśmy mogli powiedzieć, jak będziesz się modlił w ten sposób, to o wiele szybciej zdobędziesz Pana Boga. Jak będziesz się modlił tak, to tego Pana Boga nie zdobędziesz. Tak? Ta modlitwa ma być taka, to tyle zdrowa się, że tam Ojcze Nasz i tak dalej. Nie. Bo to byłaby jakaś forma magii, wymuszenia na Panu Bogu pewnego, nie wiem, pewnej łaski czy czegoś w tym stylu. Czy ty będziesz siedział, czy ty będziesz stał, czy ty będziesz chodził, czy ty będziesz cokolwiek robił, doświadczenie Boga jest łaską. Jest realną łaską, czyli działaniem Boga z góry, tak? Tutaj mamy zupełnie coś na odwrót. Tutaj człowiek staje się kimś, kto tego Boga zdobywa. No bo co oni piszą? Aby dobrze medytować, powinniście przyjąć odpowiednią pozycję, siedząc wygodnie i być zrelaksowanym. Wasza postawa jednak nie powinna być niedbała. Usiądźcie na krześle, wyprostujcie kręgosłup, a ci, którzy są wystarczająco wyćwiczeni, mogą siedzieć na poduszce ze skrzyżowanymi nogami. Oddech powinien być spokojny i regularny. Pozwólcie każdemu mięśniowi rozluźnić się. Postawa umysłu powinna być również odprężona i spokojna jak postawa ciała. Wewnętrznym nastawieniem potrzebnym do medytacji jest wyciszenie umysłu i pełen pokój ducha. Jest to także wezwanie, jakie ona przed wami stawia. W czasie medytacji trzeba siedzieć spokojnie, to jest łatwe. Jednak prawdziwym zadaniem medytacji jest osiągnięcie harmonii ciała, umysłu i ducha. Podstawowym, prawdziwym celem medytacji chrześcijańskiej ma być spotkanie i poznanie Jezusa Chrystusa. A tutaj podstawowym, prawdziwym celem medytacji jest osiągnięcie harmonii ciała, umysłu i ducha. Nie jest to spotkanie z Bogiem. Jest to tak naprawdę jedna z rzeczy, która oczywiście jest czymś naturalnym w buddyzmie czy hinduizmie, gdzie adepci tych duchowości wschodnich tak naprawdę poprzez swoje ćwiczenia, poprzez jakieś tam swoje zachowania, swoje techniki udoskonalają swoją osobowość, udoskonalają swoje ciało, swój umysł, według tego też jeszcze ich swoją duszę, ale poprzez pewne techniki, pewne zachowania, pewne ćwiczenia. Właśnie po to jest joga, medytacja transcendentalna.
A to nie jest tak, że my poprzez naszą modlitwę, poprzez praktykowanie modlitwy, czy na przykład medytacji ignacjańskiej, bo też mamy jakąś, powiedzmy, metodę, tak można powiedzieć, też dążymy do jakiegoś pokoju, do jakiegoś udoskonalenia duszy?
To znaczy, żebyśmy właśnie nie mylili pojęć. Właśnie tutaj moim zdaniem największym oszustwem w tym wszystkim jest to, że bardzo często ta strona, jak i może osoby, które to propagują, mylą pojęcia. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, osobowym Bogiem. Nie po to, żeby doprowadzić siebie do innego stanu świadomości, nie po to, żeby się odprężyć, nie po to, żeby poczuć coś fajnego, żeby się świetnie czuć, żeby się czuć zrelaksowanym, żeby czuć się szczęśliwym, czy coś w tym stylu. Modlitwa nie jest po to. Modlitwa jest realnym spotkaniem człowieka, czyli osoby, z osobowym Bogiem. Jest to rozmową. Rozmową, że tak powiem, osób, które powinny się kochać. Tak? Znaczy, w tym wypadku Bóg zawsze nas kocha, tylko teraz jeszcze my powinniśmy kochać tego Boga. I to jest modlitwa. Co z tej modlitwy wypłynie i co z niej, że tak powiem, człowiek otrzyma, jest już wolną wolą Boga. Realnym działaniem Boga. To jest łaska. Łaska, czyli coś, co jest darmowe. Coś, na co ja nie jestem w stanie zapracować, ani nie jestem w stanie wysłużyć sobie.
Ale czy nasze pragnienie tego, żeby dobrze się czuć, żeby Pan Bóg obiecał, że ci, którzy przyjdą do Niego, no, dostaną jakieś ukojenie, że On ich pokrzepi, prawda? No i właśnie też na tej stronie tej światowej wspólnoty szkoły modlitwy chrześcijańskiej możemy przeczytać, że właśnie ten pokój płynący z modlitwy i te wszystkie pozytywne uczucia, to jest właśnie realizacja tej obietnicy. Nie. Że przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię.
Nie jest to realizacja tej obietnicy. Nie możemy podchodzić do tego fragmentu, że tak powiem, aż tak, że tak powiem, literalnie, że jeżeli ja się pomodlę, to ja zaraz otrzymam uspokojenie ducha. Jeżeli weźmiemy właśnie, wejdźmy w całą tradycję chrześcijańską i weźmiemy chociażby tych właśnie ojców Kościoła, jak chociażby Teresa z Awila czy Jan od Krzyża i czytamy ich dzieła, kiedy czytamy dzieła na temat chociażby nocy duszy, stanu, w którym człowiek czasami latami, czasami dziesiątki lat przeżywa niesamowitą oschłość. Ludzi, którzy są bardzo blisko Boga. Ludzi, którzy są święci. Weźmy chociażby Matkę Teresę z Kalkuty. 50 lat nocy duszy. Ona na modlitwie nie miała żadnych doświadczeń. To była jedna wielka oschłość. W takim razie co? Dojdziemy do wniosku jakiejś takiej paranoi, że tak naprawdę ona nigdy nie doświadczyła Boga. Przez te 50 lat jej modlitwa nie miała żadnego znaczenia, nie było tam żadnego doświadczenia Boga i tak dalej. Nie. Bo modlitwa nie ma być miejscem, gdzie ja spotykając się z Bogiem mam otrzymywać jakieś niesamowite fenomeny emocjonalne. Czasami człowiek to dostaje, ale tylko czasami. Święta Teresa z Awila, kiedy opisuje drogę człowieka do Boga w twierdzy wewnętrznej, kiedy opisuje właśnie modlitwę, jak człowiek ma się rozwijać w modlitwie, mówi wyraźnie, człowiekowi nie wolno, nie powinien oczekiwać od Pana Boga takich rzeczy, tak? Bo my w pewnym sensie przychodzimy do Pana Boga właśnie po co? Po to, żeby otrzymać cukierka duchowego, a nie po to, żeby się z Nim spotkać. I tak naprawdę możemy dokładnie jechać cały czas na jakichś pewnych emocjach. Powiem brutalnie, to jest taki high emocjonalny, tak? Mogą być takie różne wspólnoty, które dokładnie jadą na takich emocjach, na haju emocjonalnym. To jest chore. Spotkanie z Bogiem nie jest emocją. Modlitwa nie ma za zadanie wytwarzać emocji. Modlitwa jest spotkaniem moim z osobowym Bogiem. I tej modlitwie czasami mogą towarzyszyć różne uczucia. Ale to mogą być dokładnie różne uczucia. W zależności od tego, w którym miejscu jestem w drodze życia duchowego. I to często od tego zależy dalej. Tak naprawdę zależy to od wolnej woli Pana Boga. I tutaj się nikt nie stanie, nie wiem, spiąć, zrobić cokolwiek, żeby na Panu Bogu wymusić jakieś działanie względem siebie.
Tylko trudno powiedzieć jest człowiekowi, tak mi się wydaje, co to jest spotkanie z Bogiem. Jak ocenić, czy na tej modlitwie, która mnie się wydaje no taka sucha, czy ja spotkałam Pana Boga, zwłaszcza po początkach relacji z Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg, tak żeby zachęcić, zwykle daje poczuć jakieś dobre uczucia, łatwo się przyzwyczaić do tego, że to dobre uczucie to jest no właśnie taka oznaka tego, że się spotyka Pana Boga i kiedy ich brakuje.
No więc właśnie tutaj polega problem, tak? Że my w pewnym momencie zaczynamy identyfikować uczucie z Bogiem. A tak zupełnie nie jest. Bóg może to coś dać, szczególnie tak jak Pani powiedziała, na początku naszej drogi życia duchowego, a potem często, gęsto jest dokładnie tak, że te emocje mijają. To dochodzi realnie właśnie do takiego czegoś. Święty Paweł fajnie to w jednym miejscu mówi o tym, że potrzebujecie teraz takiego stałego pokarmu. Mówimy tutaj o stałym pokarmie, tak? Że nie jesteśmy już teraz w tym momencie dziećmi, żeby dostawać mleko. I tak samo jest właśnie w życiu duchowym. Możemy całe życie rzeczywiście ograniczać się do tego mleka, do tych pewnych emocji, do tych pewnych odczuć. I tak naprawdę ciągle będziemy w tym rozwoju życia duchowego w jakimś takim początkowej fazie tego życia duchowego. W ogóle się nie rozwiniemy. I to jest błąd. Ale szukajmy dalej. To, co tam jest napisane w kolejnych tekstach ich. Kiedy już usiedliście, wyciszyliście, zamknijcie oczy i zacznijcie powtarzać w swoim sercu słowo Maranata. Ważne jest, aby powtarzać to wezwanie wolno i rytmicznie, od początku do końca, przez cały czas trwania medytacji. Zapomnijcie na chwilę o znaczeniu wezwania, po prostu słuchajcie go jako dźwięku. Wymawiajcie to słowo w najgłębszych partiach swego jestestwa, w swoim sercu. Zignorujcie wszystkie myśli, słowa, idee, wyobrażenia. Sztuka medytacji wymaga umiejętności pozostawiania za sobą myślenia, analizowania słów czy wyobrażeń i po prostu bycia wyciszonym, bycia jednością. Pierwsza rzecz, z jaką jednością? No dochodzimy w tym momencie do całej filozofii buddyjskiej, tak? Rozpłynięcia się w jedności, w Bogu nieosobowym. Tak naprawdę w jakiejś jednej wielkiej energii. Dalej, całe to mówienie o tym, że człowiek nie ma myśleć, że człowiek powinien się wyciszyć, że człowiek nie powinien zwrócić uwagę na to, co mówi. No na czym polega modlitwa? Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, tak? Czyli kiedy ja mówię do drugiej osoby, chociażby tak jak teraz rozmawiamy tutaj w studiu, no to jest to osobowy kontakt, tak? Ja nie klepię jakiejś formułki tylko po to, żeby ją klepać, żeby wprowadzić siebie w jakiś dziwny stan, inny stan świadomości, tylko ja normalnie mówię o tym, co mi leży, że tak powiem, na sercu, tak? Czy opowiadam o jakimś problemie, czy załóżmy uwielbiam Boga, bo mam Go za co uwielbiać, dziękuję Mu, czy przepraszam Go, ale to jest zawsze coś, co jest intelektualne. Tu jest myślenie, tu są emocje, tu są uczucia, tutaj jest rozum. A to ćwiczenie, o którym oni tutaj mówią, ta rzekoma medytacja, jest zupełnie czymś wyobcowanym, czymś, co nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest realny buddyzm. Tutaj nie ma spotkania z Bogiem, bo jeżeli mówimy nawet, są takie fragmenty u nich, które mówią o tym, że oni się powołują na to, że Boga trzeba właśnie uwielbiać w duchu i prawdzie. W duchu, tak? Kiedy oni mówią właśnie o tym duchu, to jest uwielbienie rzeczywiście realnym sercem. A nie uwielbienie, ale że trudno nazwać w ogóle uwielbieniem. Tutaj nie ma żadnego osobowego podejścia do tego Boga. Tutaj się człowiek zaczyna spotykać z pustką. Przestańcie myśleć, przestańcie czuć, przestańcie analizować, wprowadzacie się po prostu w inny stan świadomości. Czyli co? Dochodzimy do nirwany. To nie jest spotkanie z Bogiem, tak? Tutaj fajnie jest napisane, ma to doprowadzić do bycia jednością. Jednością z czym? Z kim? Samego siebie jednością? Czyli tak naprawdę jest to czysta koncentracja się tylko i wyłącznie na samym sobie. Jest to narcyzm.
Ojciec Kennedy, jeden z tych ojców kapłanów, którzy tam piszą na tej stronie, którzy są jakoś tam tworzą podstawy, on mówi, że nie tyle chodzi o dialog z Jezusem, co chodzi o to, żeby się stawać jak Jezus, żeby stać się podobnym do Jezusa, żeby stać się Jezusem. Mówi o tym, że Bóg nie jest kimś trzecim, Bóg jest, no mam być tak jak Chrystus, mam zrozumieć, że tu cytuję, ty jesteś Chrystusem, nie ma Chrystusa na zewnątrz ciebie, Twój Chrystus jest prawdziwym Chrystusem. Jesteś Chrystusem, a nie tylko przyjacielem Chrystusa, a nie tylko oblubienicą. Jesteś Nim bezpośrednio. Żeby stać się Chrystusem.
Nigdy nie będziesz Chrystusem. Jesteśmy, tak jak mówi Jezus, jesteśmy Jego przyjaciółmi. Może można to dokładnie też porównać do oblubienicy. Ale Boga, oczywiście Boga mamy w sobie. W najgłębszej istocie swojej duszy. To też, o czym mówi Święta Teresa z Awila, tak? W siódmej komnacie siedzi, jest Bóg, że tak powiem, na tronie. Mamy Go spotkać. Ale ja jestem kimś innym niż On. Co prawda on mnie uświęca. To jest prawda. Ale Bogiem nie jestem. I Bogiem nigdy nie będę. Więc dochodzimy tutaj do jakiejś totalnej herezji, tak? Że człowiek staje się Bogiem. Nie, Bóg jest tylko jeden. My będziemy uczestniczyć w Jego boskości, ale Bóg jest tylko jeden. I to stwierdzenie, że mamy być tacy jak On. Na podstawie czego? Na podstawie tylko i wyłącznie samej medytacji dojdę do takiego stanu, że stanę się taki jak On, a więc stanę się tak samo święty jak On.
No to chyba chodzi o takie stopienie, o taką nirwanę, prawda?
Ale, no więc właśnie o to chodzi. I tutaj leży problem, bo chrześcijaństwo polega na tym, że ja przez całe życie próbuję się zmieniać. To są właśnie te trzy etapy życia duchowego, o której mówi chociażby właśnie Jan od Krzyża czy Święta Teresa, tak? Że na początku jest oczyszczenie, czyli Bóg mnie oczyszcza z moich słabości. Ja walczę poprzez modlitwę, głębokie życie duchowe, post, umartwienie, rzeczywiście głęboka asceza. To jest oczyszczenie czynne. To jest oczyszczenie czynne zmysłów i duszy. Tak? Poprzez modlitwę duszy, poprzez różne ćwiczenia, właśnie ascezę i tak dalej, zmysłów. I potem następuje oczyszczenie bierne, czyli Bóg zaczyna wchodzić w moje życie. To Bóg teraz wyrywa to, co jest we mnie złe. To są bardzo ciężkie stany, bardzo trudne stany. Psychologia bardzo często porównuje to do depresji. Bardzo podobne są stany. Więc powinniśmy umieć też te pewne rzeczy rozróżniać w życiu duchowym. Ale mówimy tu o ogromnej walce. To trwa latami, czasami dziesiątki lat, żeby doprowadzić danego człowieka do właśnie oczyszczenia. Wtedy dopiero następuje oświecenie i zjednoczenie. I teraz o co chodzi? Następuje najpierw właśnie to oczyszczenie. Czyli człowiek przez lata walczy sam ze sobą, walczy z własną słabością. W tym czasie, jak mówi Teresa z Awila, dużo się modlę, właśnie medytuję nad Słowem Bożym, poznaję Jezusa, walczę duchowo to, żeby poznawać Jezusa. Walczę duchowo z własnym grzechem, walczę duchowo z własną słabością. Czyli jak ja mogę robić te rzeczy, skoro ja w ogóle Go nie znam? Skoro, jak tutaj jest pokazane, no, medytacja nie polega na tym, żebym poznawał Jezusa, tylko się z Nim stapiał.
No to jest to bardzo proste. Siadam, powtarzam jedno słowo i nagle stanę się, będę Chrystusem.
Tak, czyli w tym momencie powinno być tak, że kiedy On wyjdzie z tego stanu, kiedy już stał się Chrystusem i wyszedł z tego stanu, to w tym momencie powinien, tak samo jak Chrystus, już teraz to wyolbrzymie, tak samo jak Chrystus, skoro jestem Chrystusem, czynić znaki, cuda, wyrzucać złe duchy, uzdrawiać, wskrzeszać, prorokować i tak dalej. Tak samo jak Jezus. Może jeszcze któryś z nich wyjdzie i powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. No dochodzimy do jakichś absurdów. Nie da się poznać Jezusa, nie da się stać tym Jezusem, czy przynajmniej stać się podobnym, tak? Upodabniać się do tego Jezusa, nie znając Jezusa. Poprzez samo ćwiczenie, nawet gdyby ono było prawdziwe i stapianie się, no to musielibyśmy w tym momencie rzeczywiście realnie otrzymać tak zwaną wiedzę wlaną. Wiedzę wlaną. A tutaj do tego nie dochodzi.
No to jest stopienie po prostu.
To jest stopienie. Więc dzięki tej wiedzy wlanej teoretycznie ten człowiek mógłby poznać wolę Bożą, to co chce Bóg od niego, tak jak Jezus, będąc na ziemi, znał wolę swego Ojca. No ale tutaj to nie jest. Tutaj właśnie dochodzimy do pewnych absurdów, które właśnie wynikają z buddyzmu, gdzie adept jogi, czy tam medytacji transcendentalnej, poprzez te ćwiczenia, no właśnie uznaje, że staje się bóstwem. Staje się Bogiem, bo doszedł do oświecenia. Więc On jest Bogiem. No to jest dokładnie paralelne. Co nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, tak? Wchodzimy w coś, co jest chore. Dalej, żeby było jeszcze lepiej to powiedziane, na stronie oczywiście Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej piszą takie słowa. Dla niektórych ułatwieniem może być połączenie słuchania słowa z wdechem i wydechem. Sprawia ono, że teraz dwa zmysły zajmują twój umysł. Prawa półkula mózgu jest w pełni zaangażowana poprzez zmysł dotyku i zmysł słuchu. Na przykład możesz połączyć wdech z dźwiękiem maranata i wydychać powietrze w ciszy. Możesz też połączyć dźwięk marana z wdechem, ta z wydechem. I teraz dochodzimy do jakichś absurdów. Pierwsza rzecz, modlitwa staje się mantrą.
A to nie otwarcie mówią, nazywają
no więc
to
właśnie
mantrą
o to chodzi.
Wszędzie.
Więc dochodzimy do absurdu, czyli to nie jest modlitwa, bo modlitwa nie jest mantrą, nie jest bezmózgowym powtarzaniem słów. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Modlitwa jest spotkaniem ze sobowym Bogiem. Mantra ma za to doprowadzić do nirwany, do rozpłynięcia się. Czyli zupełnie mijamy się z celem. Nie spotykam się z Jezusem. Spotykam się z czymś, co nie jest Jezusem. To do tego doprowadza mantra. I druga rzecz, o której siostra wyraźnie na tych spotkaniach naszych ostatnich mówiła, chociażby te ćwiczenia oddechowe, które również wprowadzają w kolejne jakieś inne stany świadomości, które również są niebezpieczne, o których oni też piszą na swoich stronach, że coś takiego również może występować, coś takiego można również robić i dla nich to też ma być rzekome spotkanie z Bogiem. Więc widzimy jasno, jak niebezpieczne jest pomylenie tych dwóch pojęć. Jan Paweł II w swojej jednej z pozycji Przekroczyć próg nadziei, mówiąc właśnie chociażby o buddyzmie i naszej duchowości, choćby tutaj duchowości karmelitańskiej, mówi tak, że mistyka karmelitańska zaczyna się w tym miejscu, w którym kończą się rozważania Buddy i jego wskazówki dla życia duchowego. I dopiero w tym momencie, czyli zobaczmy według Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei, duchowość chrześcijańska tak naprawdę zaczyna się tam, gdzie oni już niby doszli do celu. Tutaj dopiero zaczynamy mistykę. Wchodzimy w coś, co jest duchowe. Bo żeby to było jeszcze raz jasno powiedziane, łaska jest darem. Ten dar pochodzi od Boga. Ja mogę całe życie o ten dar walczyć, albo inaczej. Ja powinienem całe życie otwierać się i przygotowywać się na przyjęcia tego daru, tej łaski. A Bóg za darmo daje mi łaskę, kiedy widzi, że jestem gotowy na jej przyjęcie. Ale to jest dar. To jest prawdziwy dar. To nie jest coś wyćwiczonego. To nie jest spotkanie z jakimś bytem, które ja otrzymuję na bazie właśnie jakichś pewnych ćwiczeń. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą się powołuje rzeczywiście biskup Andrzej Siemieniewski w tych tekstach, że, jak on to mówi, wskazuje na mantryczną postawę ich medytacji i ukazuje, że nie jest to wejście w relację i dialog z Bogiem, a jedynie ma sens uwolnić od wszystkich myśli, dobrych i złych. Czyli jest to tylko i wyłącznie ludzkie zachowanie. Oni, jak mówi ksiądz biskup, odwołują się do takiego człowieka jak Jan Kasjan z V wieku, do jego dzieł. Najczęściej się odwołują akurat do niego, powołując się właśnie na jego teksty. Jan Kasjan pod koniec V wieku rzeczywiście zachęcał do modlitwy krótką frazą, ale jego fraza była pełnym zdaniem, czyli Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. To jest ewidentnie prośba. To nie jest mantra. To jest realna prośba. I Jan Kasjan w swoich dziełach wyraźnie zaznaczył, że sensem powtarzania tej frazy nie jest brzmienie, ale wprost znaczenie tego zdania, czyli prośba skierowana do Pana Boga. I teraz wracając do ich tekstów, oni się koncentrują na, przypuśćmy wyraźnie, Maranata jako na dźwięku, a nie na znaczeniu tego dźwięku. Przyjdź, Panie Jezu. Jan Kasjan mówi o tym, że mam się koncentrować na znaczeniu tego czegoś, a nie na dźwięku. Widzimy więc, że jest to, nawet starożytni mnisi realnie praktykowali modlitwę jako akt strzelisty. Niektórzy jeszcze się powołują na ojców wschodnich, którzy używają tego wezwania: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną.
Czyli modlitwy Jezusowej.
Modlitwy Jezusowej, dokładnie. Ale w całej swojej modlitwie Jezusowej, cała, że tak powiem, głębia tej modlitwy nie polega właśnie na klepaniu jakiejś formułki, tylko na uniżeniu się wewnętrznym człowieka właśnie przed Bogiem. To jest właśnie modlitwa w duchu. Ja się uniżam. Ja za moim słowem idzie rzeczywiście moje wewnętrzne nastawienie, czyli to jest modlitwa w duchu. A nie klepanie jakiejś formułki, która ma mnie poprzez dźwięk doprowadzić do nirwany, do rozpłynięcia się, do zapomnienia o tym, z kim ja rozmawiam i co mówię. Jeszcze jedna rzecz. W niektórych stronach tych osób, które lansują tę medytację chrześcijańską, mówi się o na przykład wyrazie Jezus, czy Maryja, czy jakieś inne sformułowania, które się odnoszą do chrześcijaństwa. No jeżeli ja nie mówię z uszanowaniem imienia Jezus, tylko je klepię, żeby dźwięk jakiś we mnie wytwarzał inny stan świadomości, to jest bluźnierstwo. Nie będziesz wzywał imienia Boga swego nadaremno. No tutaj zobaczmy, w wielu miejscach jest totalne pomieszanie pojęć. Totalne pomieszanie pojęć, nie mające nic wspólnego z duchowością chrześcijańską. I jako, że pokazywaliśmy na wcześniejszych naszych spotkaniach, że te różne ćwiczenia wschodnie, całej tej duchowości wschodniej naprawdę realnie mogą doprowadzić do zniewolenia. Mogą doprowadzić też do opętania. Tutaj mimo tego, że pod przykrywką rzekomo czegoś dobrego, ale używając naprawdę technik, realnie technik wschodnich, adepci takich ćwiczeń nie spotykają się z Bogiem, a w jakiejś swojej nieświadomości realnie wchodzą w świat, który jest światem zagrożeń duchowych. I konsekwencje tego również mogą bardzo mocno ponieść. Dlatego nie dajmy się zwieść pewnym nowinkom, pewnym nowościom, które wchodzą. Mistyka chrześcijańska jest niesamowicie bogata, jest przepiękna. Nie znamy jej, dlatego nam się wydaje, że musimy szukać czegoś innego, gdzie indziej. My to samo mamy w o wiele lepszym, piękniejszym wydaniu. Wydaniu takim, które prowadzi do prawdy, a nie prowadzi na manowce. I tego odkrycia Boga w naszej mistyce, w naszej duchowości, w naszym spotkaniu modlitewnym z Bogiem każdemu z Państwa życzę.
Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące poruszanego dziś tematu, zachęcam do pisania pod adres remigiusz@radioniepokalanow.pl, a my na dziś kończymy już modlitwą.
Panie, który jesteś światłem, który jesteś prawdą, który jesteś drogą i życiem, oświecaj nasze drogi, oświecaj nasze umysły. Daj nam, Panie, poznać prawdę, czyli Ciebie samego, bo Ty jesteś jedyną prawdą. Daj nam kroczyć drogami wyznaczonymi przez Ciebie, czyli Twoją nauką. Daj nam Twoje życie, które jest w Tobie. Daj nam życie wieczne. Panie, i daj tym wszystkim, którzy nas też słuchają, prawdziwe doświadczenia radości bycia z Tobą. Uwalniaj ich, oświecaj, napełniaj sobą, tak aby mogli cieszyć się prawdziwym spotkaniem z prawdziwym Bogiem. Proszę Cię o to, Jezu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.